Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś jest 31 sierpnia 2016 roku. Rocznica kolejna wydarzeń z 1980 roku. Moim gościem jest dzisiaj Andrzej Gwiazda. Chcę spytać, jak to się stało, że pan znalazł się w tej stoczni w tym dniu i mógł powiedzieć, że w dużym stopniu wynegocjowane przez pana porozumienie jest podpisywane?
No to jest długa historia. Korzeni trzeba szukać w 1939 roku, bo wtedy pierwszy raz spotkałem się jakby z bolszewikami, miałem 4 lata. Widziałem bomby wysypujące się z nisko leżącego iła z czerwonymi gwiazdami na skrzydłach. I jedna z tych bomb zabiła w sąsiedztwie konia. I ten koń zrobił na mnie największe wrażenie. Wtedy postanowiłem, że za tego konia bolszewikom odpłacę, jak dorosnę.
No to się udało.
I potem całe życie to robiłem.
No powiem w ten sposób, trochę mniej anegdotycznie to wyglądało, no bo po drodze był Kazachstan, tak?
No, czyli bolszewicy do tego konia dokładali sobie długą listę przestępstw i dokładają do dzisiaj.
Pan wrócił z Kazachstanu w 1946.
11 czerwca 1946 roku.
No i jako taki bym powiedział już w miarę dorosły człowiek, tak?
Tak jak patrzę w tej chwili, to w porównaniu z obecnymi 11-latkami to byłem naprawdę dorosły, bo po jakimś czasie, kiedy zobaczyłem, co się w Polsce dzieje, wziąłem ojca na poważną rozmowę i powiedziałem, że ani tatuś, ani stryjek nie mogą chodzić do pracy. Bo ja przecież widzę, że oni chcą zrobić to samo, co w Związku Radzieckim. A jeżeli nikt by do pracy nie poszedł, to oni nie mieliby tu żadnego interesu. Czyli idea strajku pochodzi z 1946 roku.
No to chcę jeszcze spytać o kolejne lata. Studia nie bez kłopotów.
No, przez nie tylko studia, szkoła średnia też dwa razy musiałem zmieniać. Dlatego, że no, byłem poniekąd wyjątkiem. Potem się okazało, że wielu kolegów sybiraków dopiero w 80-81 roku przyznawali się. Ludzi, których znałem w pracy oczywiście, którzy przeszli Sybir i trzymali to w absolutnej tajemnicy. A ja od podstawówki opowiadałem, jak jest w kołchozie. Jako naoczny świadek, nie wiem, jak było gdzie indziej, ale w kołchozie w Raszyłowa to było tak. No i z tym był kłopot. I jeżeli na przykład idea Katynia Wajdy lansuje tezę, że kto nie poszedł na współpracę, to musiał zginąć. To jest nieprawda. Mimo wszystko margines wolności jakiś był. Można powiedzieć, że miałem wyjątkowe szczęście albo byłem wyjątkowo sprytny, że się nie dałem przypalić. Ale już w ósmej klasie dyrektor wezwał mamę i powiedział: proszę pani, niech go pani zabierze do innej szkoły. To jest tylko kwestia czasu, że bezpieka dojdzie do wniosku, kto robi ten cały sabotaż. I ja go kryję dotychczas, ale nie chcę z nim iść siedzieć.
No dobrze, no ale to w takim razie był pan człowiekiem, który był krnąbrny w tych czasach PRL-u. No ale problem polegał też na tym, że W tych latach PRL-u co pewien czas odbywały się takie paroksyzmy, kiedy okazywało się, że tych krnobrnych jest znacznie więcej, niż by się codziennie wydawało. Był 56, 68, 70 rok.
Jeszcze
ale
wcześniej...
tak naprawdę wcześniej bywało też tak, że no jednak ci ludzie, którzy mieli takie krnobrne charaktery, po pierwsze za to płacili, a po drugie mieli takie poczucie właśnie, jak i, o którym pan mówi, trochę osamotnienia.
Czy było poczucie osamotnienia? To jest wątpliwe. Był ten przymus stania z boku, prawda? Z boku mainstreamu. Teraz to się ma...
Oficjalnie nazywa mainstream.
Tak. Dobrą, znaczy zbiorczą nazwę. I gdy koledzy maszerowali z czerwonymi szturmówkami, u dzieciaków jest to poczucie bycia w grupie, prawda? I była oczywista jakby tęsknota, no pójść w grupie, prawda? No ale na to nie pozwalał honor.
No to w takim razie wróćmy do tych czasów późniejszych, czyli do studiów, do pracy. Studia na Politechnice, potem praca na Politechnice. No ale to wszystko z takimi pewnymi przerwami i nie było to takie proste.
Zostałem w 55 roku wydalony ze studiów ze względu na zły wpływ na młodzież. No i trafiłem do wojska. 56 rok został mnie w wojsku. I wtedy jeszcze tej zasady nie znałem, ale zasada wyrażona w filmie przez dowódcę dywersyjnej grupy w Mocno rzece Kłaj. W każdej sytuacji da się jeszcze coś zrobić. W wojsku powołaliśmy Radę Pułku, do której należeli tylko szeregowcy i warta wpuszczała oficerów tylko ze zgodą członka Rady Pułku. Więc było dość ostro. Potem Gomułka, kiedy Gomułka, przez radio wysłuchaliśmy, Gomułka zażądał usunięcia wojsk radzieckich, wycofania wojsk radzieckich z Polski, to czapki poleciały w górę i cały opór się skończył. Ale nasz samodzielny pułk artylerii przeciwlotniczej to jest najskuteczniejsza broń przeciwko czołgom. Był gotów iść na... znaczy eliminując dowództwo, iść na obronę Warszawy, gdyby nastąpiło inny, najazd radziecki.
Chcę spytać o te lata późniejsze, czyli lata pracy na Politechnice i na to, co pan wtedy miał takie poczucie, że ma wpływ albo nie ma. No i też tę drogę, która do tego Elmoru doprowadziła i do roku 80.
No, pracowałem na Politechnice i tam mnie został 68. Z takich zabawnych, jak się potem okazało, wydarzeń przyjechała około 60, może 100 osobowa grupa stoczniowców w roboczych kombinezonach z opaskami Ormo na bluzach, która miała pacyfikować tego. Przylecieli do mnie studenci i mówią: panie magistrze, bo przyjechali stoczniowcy, chcą nas bić. No to ja zbiegłem na dół, ja mówię: to idzie, od razu zwołajcie Wiarę pod bramę. No jak zobaczyłem ilu ich, to mówię: no to chłopaki, otwierajcie bramę. I mówię: chodźcie, pogadamy. No i wtedy bojówka uciekła. Potem Wałęsa przyznał się, że on był członkiem tej ormowskiej bojówki. Czyli to było nasze pierwsze spotkanie.
No tak, ale jakby to ładnie powiedzieć, potem przez jakiś czas, jakby to ładnie powiedzieć, nie przeszkodziło wam to coś razem robić. No, ale to już ja bym chciał do tego Wałęsy jeszcze trochę później przejść, ale chcę spytać jeszcze o tę pana drogę, ale to dopiero po chwili przerwy. Przypomnę, że dzisiaj moim gościem jest pan Andrzej Gwiazda. Rozmawiamy o tej drodze, która doprowadziła Andrzeja Gwiazdę do 31 sierpnia 1980 roku. To chcę spytać o te lata 70. To były takie lata, których, no, mówi pan, że nie przeżywało się osamotnienia, no ale wydaje mi się, że wiele osób uznało, że ten socjalizm, komunizm w wydaniu Edwarda Gierka to jest taki ustrój, w którym człowiek może odnaleźć swój rodzaj szczęścia, małe mieszkanie, małego Fiata albo nadzieję na małego Fiata. Element, bym powiedział, takiego życia za cenę konformizmu wydawał się wtedy atrakcyjny. Czy nie miał pan takiego poczucia, że wiele osób pogodziło się już z tym ustrojem?
Przez cały czas od powrotu do Polski było wyraźne, że część społeczeństwa się z tym ustrojem pogodziła. Część walczyła. Część walczyła zbrojnie. Część walczyła cywilnie. Ja przypomnę, że kiedy w 40-tych latach, 47-8 do 9 była PPS, to PPS liczyła 790 tysięcy członków, bo ludzie, żeby uciekając przed naciskiem PPR-u, zapisywali się do PPS.
No tak, ale to trochę wyglądało jak mniejsze zło.
Tak, tak.
To chcę spytać o początki wolnych związków zawodowych i ten już czas, kiedy jest pan poza Politechniką, no i zaczyna być tak, że no, szukacie takich ludzi, którzy myślą podobnie.
No więc przez cały czas była grupa ludzi, którzy się dali rozpoznawać, którzy myśleli podobnie. Dlatego mówiłem, że to osamotnienie było tylko pozorne. Dlatego, że ci wszyscy, którzy myśleli po polsku, musieli się kryć z tym. Na Politechnice jeszcze był 70 rok, prawda? Kiedy nastąpiła definitywna granica. Dotychczas enigmatyczna, ci, co myśleli i ci, co robili, na tych, co myśleli, na tych, co robili karierę i na tych, co się pewne. No. Rok 70 postawił ostrą granicę. Na Politechnice do partyjnych zwracano się per udziałowiec. Bezpartyjni do partyjnych mówili, zwracali się per udziałowców, co ty na ten temat myślisz. Powszechne było, macie krew na rękach. Więc to była, kiedy partia otworzyła ogień do robotników, nastąpiła wyraźna granica i przepaść.
Ale czy pan pomyślał wtedy, że no pan jednak wtedy trochę inteligent z Politechniki, że ten pomysł na, nie wiem, taki swoisty syndykalizm, czyli pójście do robotników i wśród robotników znajdowania poparcia jest takim pomysłem, który może ten ustrój zachwiać, bo komuniści mimo tego, że strzelali co pewien czas do robotników, to nieustannie powoływali się na to, że są partią robotniczą, że prosty proletariat jest bazą dla tej partii i dobro tego proletariatu jest też najważniejszym celem działania partii.
Nie miałem tutaj żadnego problemu, dlatego że jestem elektronikiem, pracuję na wszystkich maszynach, na wszystkich oprawiarkach i tego uczyłem się od robotników. I nie widziałem przepaści. Natomiast politycznie robotnicy byli znacznie bardziej antyustrojowi niż inteligencja, a przynajmniej znacznie łatwiej się z nimi na tym polu nawiązywało kontakt.
Gdy patrzyli...
Robotnicy się nie bali. Robotnicy nie tak bali się złamania kariery. A karierę oczywiście. No ja nie zrobiłem kariery za komuny.
Chcę spytać o wolne związki zawodowe jeszcze. Znaczy, kim byli ci ludzie, którzy tworzyli wolne związki zawodowe?
Byli niewątpliwie różni. Ja tutaj jako przykład dałbym grupę, która dołączyła do WZZ-ów Andrzeja Kołodzieja, którzy zarabiali dobrze i w pierwszej rozmowie oni oświadczyli, my jesteśmy z zarobków bardzo zadowoleni. No to czemu się sprzeciwiacie? Dlatego, żeby dobrze zarobić, to musimy źle pracować. I to można powiedzieć, jest wizytówka, cały szereg jakby nurtu sprzeciwu robotników wobec systemu. To był system, który zmuszał ich do byle jakiej pracy, żeby przekroczyć normę. A nie przekraczając normy, zarabiało się nędznie.
Czyli niepogodzenie z pewnym chaosem i brakiem wyraźnego celu funkcjonowania.
Nawet niepogodzenie się z tym, że dobrych fachowców zmuszano do złej pracy.
Gdy pan patrzy na wydarzenia sierpnia 80 roku, to Anna Walentynowicz, ten powód, dla którego ludzie zastrajkowali, czy też nadzieja na to, że jeszcze się wywalczy jakąś podwyżkę, czy po prostu takie poczucie, że to dłużej trwać już nie powinno?
W 76 roku powstał KOR, czyli Grupa Jawnej Opozycji. I myśmy wtedy, pamiętam, przeprowadzili z żoną zasadniczą rozmowę i doszliśmy do wniosku, że jeśli znaleźli się tacy wariaci, to nie mamy innego wyjścia, tylko musimy z nimi pójść do więzienia. Napisaliśmy list do Sejmu w obronie KOR. Do więzienia jeszcze wtedy nie poszliśmy. Z naszej diagnozy wynikało, że wobec uwikłania Gierka w tę stację pośredniczącą między Zachodem a Moskwą, prawda, nie powinniśmy za to dostać więcej jak 3 lata. No i na te 3 lata zdecydowaliśmy się. Natomiast w czasie działalności okazało się, że popularność opozycji, popularność KOR-u jest ogromna i szereg ludzi przychodził do nas, czy w pracy, czy poza pracą, i mówili, że są członkiem KOR-u. To świadczyło o ogromnej potrzebie przynależności. I tutaj jakby był pierwszy motyw. Ludzie chcą oficjalnie lub nieoficjalnie, ale gdzieś należeć. I stąd była formuła wolnych związków zawodowych, do których każdy będzie mógł powiedzieć, jestem z wolnych związków zawodowych. Natomiast teoretycznie, no ja przez całe życie z stosunków do poziomu z wszystkimi marksistami wygrywałem debaty, jak to się teraz mówi, i znałem ich zasady doskonale i również podstawową zasadę Lenina. Jeśli jest konflikt między klasą robotniczą i partią robotniczą, rację ma klasa robotnicza.
No tak, tak, tak. Sierpień to z całą pewnością taki moment, kiedy klasa robotnicza tak w Polsce wyraziła swoją opinię. Za chwilę wracam do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest Andrzej Gwiazda. Rozmawiam dziś z Andrzejem Gwiazdą o wydarzeniach z sierpnia 80 roku. No to po kolei zacznijmy opowiadać ten sierpień. Zadałem pytanie o powody. Czy solidarność z Anną Walentynowicz, czy walka o podwyżkę, czy niezgoda na to, żeby dłużej funkcjonował w taki sposób socjalizm w Polsce? To który z trzech powodów by pan uznał za najważniejszy?
Trzeci. Niezgoda z tym systemem. bo to jest zbiorczy, ten. I małe zarobki, dlatego że udział pracy w przemyśle stoczniowym europejskim, bo tu mieliśmy tego, w cenę statku wchodziło 40% ceny statku, to była cena bezpośredniej robocizny. W Polsce góra 3%. Czyli argument, że zarabiamy, że jesteśmy oszukiwani na zarobkach, był oczywisty. System pracy, który nie pozwalał dobrze wykonywać pracy, system akordowy, system przerzucenia na robotników, często całego problemu logistyki pracy, czyli organizacji.
Czyli panujący bałagan, który powodował, że oni byli niezadowoleni z tego, co robią.
To nie był bałagan. To był element systemu. Ponieważ kierownikami musieli być bierni, ale wierni, to robotnicy musieli za nich wykonywać pracę organizacyjną również.
No tak, ale to też być może ułatwiło robotnikom zorganizowanie się potem.
Niewątpliwie tak, dlatego kiedy rozpoczął się strajk, myśmy nie mieli nawet cienia kompleksów, że wierchuszka partyjna i ich kierownictwo jest nam potrzebne. My byliśmy nie tylko członkowie prezydium Komitetu Strajkowego, ale robotnicy byli przekonani, że potrafią to wszystko zrobić byli przekonani, że jeśli zniknie to kierownictwo, jeżeli zostanie odsunięte, to sprawność w pracy wzrośnie. Że system przeszkadza nie tylko w jakości pracy, ale również w organizacji tej pracy.
Chcę spytać o początek, czyli o te pierwsze dni. W Stoczni Gdańskiej zaczyna się 14, w Elmorze?
No samego dnia, 15.
I co mówicie tym, którzy mają zastrajkować? Walczymy o podwyżkę, walczymy o coś, czy już stanęli w stoczni?
Ci, co mieli strajkować, to dokładnie wiedzieli o co. Co do tego, tutaj nic nie musieliśmy mówić. To już było w 78 roku, czyli 2 lata działalności WZZ-ów. Myśmy nawet w 80 roku nie przypuszczali, jak szerokie mieliśmy szerokie oddziaływanie, no bo też było tajne, prawda? Ja gdy przyszedłem na stocznię, bramy akurat na bramie stali chłopaki, które pierwszy raz w życiu na oczy widzieliśmy się po raz pierwszy. Ja przyszedłem i powiedziałem nazwisko. Powiedzieli, a to dobrze, że jesteś. Mówi, masz opaskę, żeby cię nikt nie zaczepił. Jeden z nich zdjął opaskę, mi dał. Znasz stocznię, trafisz sam, czy cię zaprowadzi. Nie trafię, znam stocznię. A więc no to pokazuje, że ta skala oddziaływania WZZ-ów była ogromna i myśmy naprawdę nie musieli już w zasadzie wiele tłumaczyć.
Czy pan krążył między Elmorem a stocznią, czy od któregoś momentu jest pan cały czas w stoczni?
To wracając, była już fala strajków, prawda, Przeworsk, Przemyśl, Lublin, Warszawa, Ursus, fala dziwnych strajków. Już dotarła do Tczewa i koledzy spotykani z innych zakładów, na przykład po wyjściu z pracy, czekali, mówią, kiedy my zaczynamy. I ja odpowiadałem, słuchajcie, my zaczniemy wtedy, jak będzie można porządnie. Nie na 2 godziny, czy na jednodniowy strajk. Więc całe wybrzeże czekało na sygnał. Natomiast teraz kwestia i wiele wskazywało, że to WZZ-y muszą dać ten sygnał. Kwestia odpowiedzialności. Wciąż jeszcze żyliśmy, że na etapie, kiedy było przekonanie, że komuna jest niezwyciężona. Wiadomo, że przy przegranym strajku zemsta będzie twarda. Zemsta będzie twarda. I teraz nie jest łatwo. Ludzie myślą, że na czele to jest sam miód być. A to jest potworna odpowiedzialność i potworne brzemię. Potworne brzemię. Nie wezwiesz do strajku, możesz położyć ważną sprawę. Wezwiesz i przegrasz, odpowiadasz za tych wszystkich ludzi wyrzuconych z pracy, za tych ludzi prześladowanych. To, że ci, co wezmą, mają największą odpowiedzialność, to nie jest żadne wytłumaczenie, prawda? No i tutaj bezpieka rozwiązała problem za nas. Zwolnili Annę Walentynowicz. Myśmy byli wtedy świadomi, że jakiś odłam dąży, że jest rozdwojenie w reżimie. No.
Że jedni przeciwko drugim judzą.
Jedni gaszą strajki, a zwolnienie Ani Walentynowicz, niezwykle popularnej działaczki w stoczni, Ania była znana jeszcze przed powstaniem opozycji. Znana z działalności na różnych forach w obronie, można powiedzieć, sprawiedliwości. W obronie oszukiwania na zarobkach, w obronie oszukiwania na normach pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ania z tym walczyła i była już znana. W WZZ-ach oczywiście to jej popularność wzrosła niesłychanie i dla nas było oczywiste, że zwolnienie Ani Walentynowicz jest prowokacją. Jest prowokacją jakby zmuszającą nas do zdecydowanych działań, czyli do ogłoszenia strajku, bo bezpieka dokładnie znała zasady WZZ-ów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To było w pierwszych spotkaniach, gdy wykładaliśmy jakby zasady, to, że podstawowym obowiązkiem, przystępując do WZZ-ów, jednocześnie bierzesz na siebie obowiązek obrony prześladowanego kolegi.
Gdy patrzymy na ten strajk, no to jednak, co by nie powiedzieć, to niezależnie od tego, czy jakiejś części władzy zależało na sprowokowaniu tego strajku, no to on praktycznie bardzo szybko nabiera niezwykłej skali. Z takiego protestu, który się dzieje pierw w Stoczni Gdańskiej, potem w innych zakładach, potem się załamuje w Stoczni Gdańskiej, potem się odradza, ale w tych dniach koło 17, 18, 19 mamy taki efekt kuli śniegowej. Nagle się okazuje, że tych zakładów strajkujących już nie jest kilka, nie jest kilkanaście, tylko tak naprawdę mamy do czynienia z wielkim strajkiem obejmującym praktycznie całą północną Polskę.
Społeczeństwo było przygotowane mentalnie na strajk. Jak mówię, niewiele musieliśmy tłumaczyć, bo ludzie dokładnie wiedzieli o co walczą i w zasadzie już sprecyzowane metody walki. Rok 70 nauczył nas, że demonstracjami się nie da posuwać do przodu, nawet takimi jak w 70 roku ze spaleniem komitetu, że ten etap mamy jakby za sobą, przyszedł etap innej walki. Więc strajk w Stoczni Gdańskiej był sygnałem. No zawsze musi być przywódca. Stocznia stała się tym przywódcą, która rzuciła hasło, stanęła i już następnego dnia strajkował PKS, strajkowała gazownie, strajkowały już 14. Mieliśmy porozumienie z wodociągami, mieliśmy porozumienie z gazownią. mieliśmy porozumienie częściowo z elektrownią, już zanim powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, już była, no wszystkie zakłady w zasięgu dojścia od Elmoru, już była, że te zakłady, które mają bezpośredni wpływ na życie ludności, czyli wodociągi, elektrownia i gazownia, strajkują, nie przerywając dostaw.
No właśnie, no ale to w takim razie pojawia się ten moment, kiedy powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Pojawia się bardzo dużo ludzi. Jakaś ich część jest z wolnych związków zawodowych. Są tacy ludzie, którzy z tych wolnych związków zawodowych nie są. Pojawiają się różne próby władzy podzielenia was. Przypomnijmy, pojawiła się ta komisja Pyki.
Komisja Pyki.
Potem pojawia się jednak ten Jagielski. Rozpoczynają się te wielkie negocjacje. No to jest taki moment, kiedy po raz pierwszy ci wszyscy, którzy strajkują, ci, którzy stoją za bramą, ale potem także ci wszyscy, którzy zaczynają dowiadywać się o strajku, a potem już, kiedy władza pozwala na transmisję radiową i telewizyjną, no tak naprawdę wszyscy poznają tych, którzy negocjują. No i poznajemy też Andrzeja Gwiazdę, który jest tym twardym negocjatorem z Mieczysławem Jagielskim. Niech mi pan powie, oczywiście od początku wiedzieli, że tak naprawdę jest 21 postulatów, ale tak naprawdę jest ten jeden ważny o wolnych związkach zawodowych?
Oczywiście był na pierwszym miejscu nieprzypadkowo. Więc po zwolnieniu Anny Walentynowicz WZZ-y wystosowały ulotkę apel o obronę Anny Walentynowicz. Do tego było dopięty druga kartka pod tytułem Jak strajkować. I ten najbardziej emocjonujący rano 14 do załogi idącą na szóstą zostało rozdane kilkanaście tysięcy tych ulotek. W tym brali udział studenci z SKS-u, no, cała opozycja. I ja siedziałem w Elmorze, no bo i była i te godziny wyczekiwania, czy stocznia stanie. No i o 9 okazało się, stocznia stanęła. No więc w Elmorze od razu przygotowanie do strajku i tego, natomiast strajk został ogłoszony następnego dnia rano. Już była cała infrastruktura, mieliśmy przez Elbar zakład elektryczny, więc mieliśmy od razu połączenie z radiowęzłem stoczni przez linie telefoniczne, no to zawodowe umiejętności. No i teraz i strajkują kolejne zakłady, strajkuje komunikacja, strajkują, ja w tej chwili nie pamiętam tej listy. Co najmniej 60 kilka zakładów następnego dnia przystępuje do strajku i jest rzeczą oczywistą, że trzeba wyłonić forum, na którym będziemy jakby jednoczyć ten strajk, jednoczyć siły, czyli jakiś ośrodek koordynujący strajki, koordynujący żądania, koordynujący postawy również załóg. I w sobotę poszliśmy z tym do Stoczni Gdańskiej. Tam okazało się, że odbywa się zebranie Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej, na które Wałęsa nas nie wpuścił. Wpuścił tylko Borusewicza. Więc myśmy czekali na zakończenie tego spotkania, żeby przedstawić ten nasz pomysł tego komitetu koordynującego lub jednoczącego strajk. I wtedy usłyszeliśmy, że Wałęsa ogłasza
koniec strajku.
Koniec strajku. Ogłoszenie zakończenia strajku dawało możliwość natychmiastowego aresztowania tych, którzy nie byli pracownikami stoczni. W pełni bez naciągania komunistycznego prawa. Więc po prostu ta grupa WZZ-ów, która poszła do stoczni z tym, uciekaliśmy przez pierwszą bramę do Elmore. I ja tutaj chciałbym, bo to zostało też wymazane z pamięci i z historii, ponieważ jak zaznaczyłem, radiowęzły Stoczni i Elmore były połączone, więc całe przemówienie Wałęsy o nadrobieniu wytężoną pracą strat wywołanych strajkiem było w Elmorze znane i była jednoznaczna postawa. Stocznia strajk zdradziła. Myśmy przybiegli, czyli nie musiałem tego tłumaczyć. Zabrałem głos. Na placu zebrało się 2200 osób, cała załoga. I powiedziałem, wobec zdrady stoczni strajkowi grozi załamanie. W tej chwili drobne zakłady wyduszą po kolei. Jedynym sposobem kontynuacji strajku i siły strajku jest powołanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i chcemy jechać po strajkujących zakładach i ich wzywać do uczestnictwa w tym Komitecie Międzyzakładowym, ale każda załoga, do której pojedziemy, zada zasadnicze pytanie, a czy Elmore nas nie zdradzi tak jak stocznie?
No tu się pojawia słowo solidarność.
Dlatego jeszcze nie.
Jeszcze nie.
I ja mówię, dlatego musi się znaleźć jeden zakład, który przysięgnie, że niezależnie od okoliczności, niezależnie od represji i ewentualnych łapówek czy obietnic, samodzielnie sam od strajku nie odstąpi. I on mówi, tak się to może kosztować rozwiązaniem zakładu, półrocznym bezrobociem, ale to jest jedyny sposób. Mówi, tak się złożyło, że padło to na nas. I od nas zależy, czy utrzyma się strajk. W związku z tym, kto jest za obietnicą, że Elmore nie odstąpi sam od strajku, proszę podnieść rękę. I to była taka dramatyczna chwila. Podniosło się dwie ręce, ciszej i za chwilę las rąk. Okazało się, że na 2200 osób, przy maksymalnym zastraszeniu konsekwencjami, tylko dwie osoby wstrzymały się od głosu.
No tak, no ale szczęśliwie ten strajk, tu chcę użyć tego słowa po raz pierwszy, solidarnościowy, dał efekt. W poniedziałek tak naprawdę mamy do czynienia z odwróceniem jakby tendencji, czyli zaczyna się odradzać strajk w Stoczni Gdańskiej, inne zakłady się przyłączają. No i teraz wróćmy jeszcze raz do tego momentu, czyli pojawienia się tych kolejnych komisji. To niech mi pan już opowie o tym, jak to było negocjować z Mieczysławem Jagielskim.
Ale jeszcze przed tym jest niesłychanie ważne zebranie MKS-u. Zebranie, na którym nie było tłumów. Uh-huh. Przyszli delegaci 28 zakładów. Uh-huh. W sobotę. Uh-huh. O godzinie mniej więcej 10 wieczór rozpoczęło się już zebranie założycielskie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Wszyscy delegaci przynieśli swoje listy żądań strajkowych. Ustaliliśmy do godziny 6. Ustaliliśmy zasady prowadzenia strajku, zasady podejmowania decyzji, właśnie te niesłychane demokratyczne, że w sprawach błahych decydują członkowie prezydium, w sprawach ważnych prezydium większością głosów, w sprawach ważniejszych MKS, bo MKS to było zebranie delegatów wszystkich strajkujących zakładów. a w sprawach najważniejszych referendum załóg. I to wtedy, te podjęte wtedy w nocy, gdzieś koło 12 decyzje, pozwoliły Solidarności przetrwać do stanu wojennego. Prawda? Następnie została wyłoniona komisja. Myśmy się poza grupą WZZ-ów, to w pozostałych te 28 delegatów załóg, żeśmy się praktycznie tylko z kilkoma znali. To byli ludzie zupełnie, którzy się nawzajem nie znali. Została wyłoniona chyba czteroosobowa, czy pięcioosobowa komisja, która zebrała te 28 żądań strajkowych z tych 20 strajkujących załóg i utworzyła z tego wspólną listę. I tak powstało 21 żądań strajkowych. Wbrew wszystkim opowieściom, kto je dyktował, a kto je spisywał.
No dobrze, to w takim razie jeszcze raz wracamy do tego momentu, kiedy Andrzej Gwiazda negocjuje. Związki zawodowe najważniejsze. Część postulatów była wyraźnie socjalnych. Władza często się na nie zgadzała. A część miała wyraźny ładunek polityczny.
Komisja tworząca listę 21 strajków, powiedziała, że oparli się na żądaniach Elmoru, które były najbardziej reprezentatywne. W żądaniach Elmoru pierwszym było wolne wybory, drugim było wolne związki zawodowe i było rozdzielone. Te żądania strajkowe, które są właściwe do negocjacji z rządem i te żądania, które są właściwe do negocjowania czy rozwiązania z dyrekcją. Komisja to wyraźne rozdzielenie zlikwidowała i cztery pierwsze żądania strajkowe to były wolne związki zawodowe, prawo do strajku, zniesienie cenzury i cofnięcie represji wobec strajkujących.
Czy kiedy pod koniec sierpnia dochodzi do takiego momentu, kiedy już wydaje się, że te podpisanie porozumienia jest już na wyciągnięcie ręki, wyście mieli takie poczucie, że trzeba trwać i trzeba dotrwać do końca, bo przypomnijmy, że dzień wcześniej jest to porozumienie w Szczecinie. No i tak wygląda, że ono jest jakby łatwiejsze do podpisania dla władz.
No nie, no to nie
prawda?
Nie ma dyskusji.
Wyście jednak się uparli, powiedzieliście.
Mieliśmy ze Szczecinem porozumienie, że nie podpisujemy indywidualnie więc podpisanie szczecińskich porozumień było ewidentną zdradą.
To w takim razie dotrwaliście do końca. Jest ten moment jednak ostatecznej zgody na podpisanie porozumień, potem moment podpisania porozumienia. To jest moment triumfu? To jest moment takiego poczucia, że udało się to wszystko?
To nie było zwycięstwo. To był daleko, daleko idący kompromis. Z obu stron. To, że zgodzono się w komunizmie na niekomunistyczną, legalną organizację, było, można powiedzieć, przełomowym cofnięciem się władzy. Ale myśmy zrezygnowali z żądania wolnych wyborów. Prawda? I do dzisiaj pamiętam, jak taka zresztą piękna dziewczyna z warkoczem nazwała mnie zdrajcą. Było to niesłychanie przykre przeżycie, ale jednocześnie dawało nadzieję. To znaczy, że to nasze porozumienie nie jest ostateczne. Że to jest etap w walce, ale walka będzie trwała dalej. Bo są ludzie, którzy uznali ten kompromis za zdradę.
Ja myślę, że dzisiaj akurat 31 sierpnia, no, zatrzymajmy się w tym miejscu tej opowieści, już nie opowiadajmy jej dalej. Przypomnę, moim gościem był Andrzej Gwiazda, rozmawialiśmy o wydarzeniach z sierpnia 80 roku i o drodze, która prowadziła Andrzeja Gwiazdę do tego momentu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę.
Dziękuję.